Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest wtorek, 23 czerwca. W Polsce zarejestrowano ponad 32,5 tysiąca osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło 1375 osób. Na świecie jest blisko 9 milionów 130 tysięcy zachorowań i ponad 470 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Wpływ epidemii COVID-19 na działania dezinformacyjne będzie tematem konferencji online zorganizowanej przez Centrum imienia profesora Bronisława Geremka, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz przez Politykę Insight. Uczestnicy konferencji opowiedzą, jak zmieni się świat i geopolityka po pandemii. Porozmawiają o obrazie Unii Europejskiej w kryzysie i wpływie pandemii na postawy społeczne. Ważnym punktem konferencji będzie prezentacja raportu Obraz Unii Europejskiej w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Z prezesem Fundacji imienia Bronisława Geremka, Ignacym Niemczyckim, rozmawia na ten temat Paweł Wiejski.
Ignacy, skąd pomysł na ten raport?
My na co dzień zajmujemy się analizowaniem zjawisk takich dezinformacyjnych w mediach społecznościowych i 12 marca, czy już w trakcie pandemii, zobaczyliśmy, że w mediach społecznościowych bardzo popularne stało się takie hasło, gdzie jest takie pytanie, gdzie jest Unia Europejska w pandemii? Co robi Unia Europejska w pandemii? I to jakoś przyciągnęło naszą uwagę, ponieważ taki nagły wzrost popularności jakichś tez często może świadczyć o tym, że za tym stoją jakieś działania dezinformacyjne. Akurat tutaj nie mieliśmy z tym do czynienia, ale z ciekawych rzeczy spojrzeliśmy na to, jak wygląda liczba wzmianek dokładnie w tym okresie. I to było tak, że 11 marca tych wzmianek z pytaniem, gdzie jest Unia Europejska, było tylko 9, 12 marca było ich już 700, a 13 marca było ich 3,5 tysiąca wzmianek w mediach społecznościowych, więc bardzo szybko wzrastało. I to spowodowało, że zaciekawiła nas ta sytuacja i stwierdziliśmy, że warto przeanalizować, jaki wizerunek próbują różni aktorzy polityczni, jaki wizerunek Unii próbują budować w polskich mediach społecznościowych. I na tej podstawie powstał raport.
I jaki wizerunek próbują budować aktorzy polityczni w mediach społecznościowych?
No, różni aktorzy oczywiście próbują budować różne, ale ten, który my przede wszystkim analizowaliśmy, ten, który był jednak, myślę, najbardziej widoczny, to jest negatywny wizerunek Unii Europejskiej. Myślę, że są takie trzy główne osie narracyjne, wszystkie dość negatywne. Pierwsza oś narracyjna to właśnie ta, o której powiedziałem, czyli gdzie jest Unia Europejska. W podtekście państwa narodowe działają, walczą z pandemią, są sprawne, a Unia Europejska, Bruksela, eurokraci nie robią nic. To co jest, oczywiście można mieć swoje opinie, ale jest to jednak niezgodne z faktami. Druga oś narracyjna, taka mniej precyzyjna, to Unia jest. I tutaj jakiś negatywny przymiotnik. Na przykład Unia nie jest solidarna. Co miało jakieś podstawy, bo w pewnym momencie, jak wszyscy wiemy, Francja, Niemcy, ale też Polska zamknęły granice dla eksportu materiałów medycznych do Włoch. Tylko to właśnie Komisja Europejska walczyła o to, żeby te granice otworzyć, a Polska bardzo długo te granice trzymała zamknięta. Inną taką narracją z tego cyklu Unia jest była bardzo znana wypowiedź premiera Morawieckiego dotycząca tego, że Unia rzekomo nie dała na walkę z pandemią ani eurocenta dodatkowo, co też po prostu nie było zgodne ze stanem faktycznym. Więc ta opowieść Unia jest i w jakiś sposób negatywna ciągnęła się przez cały ten okres naszej analizy. Trzeci wątek to było pokazywanie Polski na tle Unii. I mieliśmy wrażenie, że to jest taka próba odciągania uwagi od tego, co się dzieje w Polsce, żeby pokazać, że w Unii też nie jest idealnie. Przykład, jak pojawiła się sprawa maseczek, które przyleciały tutaj do Polski Antonowem, że te maseczki nie spełniają standardów, to minister Szumowski zaczął dość szybko mówić, że unijne maseczki zamówione we wspólnym zamówieniu też nie spełniają standardów. Różnica jest taka, że państwa członkowskie, składając to zamówienie wspólne unijne, wiedziały, że te maseczki mogą nie spełniać standardów. W przypadku maseczek, które przyleciały Antonowem, tej świadomości my tu w Polsce nie mieliśmy. Więc to były takie trzy główne osie narracyjne. Oczywiście tych narracji jest więcej, ale miałem wrażenie, że ich cel jest wspólny, czyli pokazać, że to państwa narodowe sobie dobrze radzą w sytuacjach kryzysowych, a Unia Europejska sobie nie radzi. Czy ostatecznym celem, zwłaszcza polityków czy mediów publicznych, które takie tezy głoszą, jest zmiana postaw społecznych, zmniejszenie poparcia dla Unii Europejskiej? Tego oczywiście nie wiem. Natomiast to się wydaje być naturalne. Konsekwencją takiej działalności.
Jakie mogą być konsekwencje tego negatywnego wizerunku Unii długofalowe?
No, być może jest to jakaś zapowiedź zmiany postaw społecznych, zmiany postaw wobec Unii Europejskiej. My dość staramy się na bieżąco badać te postawy i wiemy, że mimo tego, że 80% Polaków deklaruje przywiązanie do Unii Europejskiej, to jak wejdzie się w szczegóły, to już nie wygląda tak bardzo pozytywnie. Moja podstawowa obawa jest taka, że takiego typu działania, jakie przeanalizowaliśmy w raporcie, czyli tworzenie i promowanie pewnych narracji, które nie są w 100% oparte na prawdzie, powoduje, że odbiorcy przestają wierzyć w cokolwiek, co czytają. Tworzy się taki chaos informacyjny i jak wiemy, na tym na przykład zależało w Stanach Zjednoczonych Rosji w trakcie wyborów prezydenckich. Tak? Czyli wprowadzenie takiego niepokoju i braku zaufania do wszystkiego, co widzę wokół siebie, no to z kolei prowadzi do polaryzacji. No na pewno nie jest rzeczą, która wspomaga budowanie demokratycznego społeczeństwa i myślę, że tutaj jest dokładnie tak samo.
Środową serię debat będzie można obejrzeć na stronie politykainsight.pl/live. Pensjonariusze z 26 domów pomocy społecznej w kwarantannie. Takie informacje przekazała minister rodziny Marlena Maląg, która była gościem Polskiego Radia 24. Dodała, że sytuacja w DPS-ach jest jednak pod kontrolą. Obecnie w 824 domach opieki społecznej przebywa 80 tysięcy pensjonariuszy. Przebywające tam osoby są w grupie ryzyka, ponieważ przeważnie są w starszym wieku lub cierpią na inne schorzenia. Zmieniamy temat. W maju w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowano ponad 18 tysięcy przedsiębiorców. To o 80% więcej niż w kwietniu, kiedy Polacy zarejestrowali nieco ponad 10 tysięcy działalności. Wynik jest jednocześnie o 35% niższy niż w maju ubiegłego roku, gdy zarejestrowano ponad 28 tysięcy działalności i blisko 42% gorszy niż w maju 2018 roku. W praktycznie wszystkich miastach na świecie spadło natężenie ruchu. Skala zależy od wielkości ogniska i surowości środków zastosowanych do walki z pandemią. W Tajpej, gdzie wirusa zdławiono w zarodku, ruch spadł o 42%. Z kolei w Mediolanie, gdzie wprowadzono ścisły zakaz wychodzenia z domu, ruch spadł o 90%. Najbardziej ucierpiały środki transportu publicznego, które są postrzegane jako inkubatory choroby, ale badania z Francji oraz Austrii sugerują, że bardzo mała część zakażeń pochodzi z transportu publicznego. Część osób przekonała się do jazdy na rowerze, a systemy rowerów publicznych na całym świecie biją rekordy użytkowników. Zapotrzebowanie na rowery widać też w danych sprzedażowych. W marcu w Stanach Zjednoczonych kupiono 2 razy więcej rowerów w porównaniu do marca zeszłego roku. Popularność jednośladów może okazać się jednym z długotrwałych skutków pandemii. Urząd odpowiedzialny za transport publiczny w Londynie przewiduje, że po pandemii liczba rowerzystów może zwiększyć się nawet 10-krotnie. Między innymi Nairobi, Londyn, Bogota, Meksyk, Nowy Jork czy Sydney przystosowało się do zwiększonej liczby rowerzystów, przykładowo zmieniły część dróg używanych do tej pory przez samochody na ścieżki dla rowerów. Prezydent Donald Trump zawiesił wydawanie wiz pracowniczych, co ma stworzyć około 525 tysięcy miejsc pracy dla Amerykanów. Oprócz zielonych kart nie będą wydawane m.in. wizy dla pracowników firm technologicznych, dla pracowników sezonowych czy dla małżonków. Restrykcje mają obowiązywać do końca roku, ale mogą zostać przedłużone. Trump powiedział, że imigranci szczególnie zagrażają miejscom pracy dla Amerykanów. W wyniku pandemii bezrobocie w USA wynosi obecnie ponad 13%. 4 lata temu Trump wygrał wybory prezydenckie m.in. dzięki podsycaniu obaw przed imigrantami z Meksyku i krajów muzułmańskich. W najnowszych ogólnokrajowych sondażach Joe Biden ma około 9 punktów procentowych przewagi nad Donaldem Trumpem. Już 20 potencjalnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 znajduje się w fazie badań klinicznych. Do tego grona właśnie dołączyła szczepionka opracowywana przez chiński koncern Chongqing Zhifei, który poinformował o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie badań na ludziach. To już 7. szczepionka opracowywana w Chinach. Tamtejsze firmy stoją przed paradoksalnym wyzwaniem. Ze względu na opanowanie pandemii stosunkowo niewielką liczbę chorych, pod znakiem zapytania stoi prowadzenie badań klinicznych trzeciej fazy, które zakładają, że zaszczepione osoby stykają się z wirusem w naturalny sposób. Inaczej wyniki badania mogłyby zostać podważone. Chińczycy zatem prowadzą rozmowy z firmami na Filipinach i w Brazylii, by tam prowadzić badania. Z kolei francuski koncern Sanofi ogłosił, że w czerwcu 2021 roku może zakończyć pracę nad co najmniej jedną z kilku potencjalnych szczepionek. To pół roku wcześniej niż pierwotnie zakładano. Sanofi współpracuje z firmą biotechnologiczną Translight Bio, która opracowuje szczepionki typu mRNA, a także z brytyjskim koncernem GlaxoSmithKline, który dostarczy substancje wzmacniające skuteczność produktu. Badania kliniczne trzeciej fazy mogłyby rozpocząć się w grudniu. W naszym przeglądzie kampanijnych propozycji kierujemy się w stronę gospodarki. O pomysłach kandydatów z tej dziedziny opowiada analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight Hanna Cichy, a pyta Ryszard Łuczyn.
Haniu, tematy gospodarcze przebiły się jak dotąd najmocniej chyba w kampanii Andrzeja Dudy, który dużo mówił o wielkich inwestycjach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy Przekop Mierzei Wiślanej, i podkreślał, że jego porażka wyborcza oznaczałaby przekreślenie tych projektów.
Tak, prezydent bardzo dużo mówi o tych wielkich inwestycjach, aczkolwiek warto zauważyć, że to nie są jakieś nowe pomysły, tylko tematy, które już od poprzedniej kadencji parlamentarnej jakoś tam istnieją i się toczą, może nie najszybciej, ale nie jest to jakaś autorska koncepcja Andrzeja Dudy wymyślona w tym roku. I jeżeli chodzi o to, że bez jego udziału te projekty są zagrożone, no to przede wszystkim trzeba myśleć o tym, jakie prerogatywy ma prezydent, zwłaszcza w zakresie gospodarki. One duże nie są, więc nawet gdyby ktoś inny wygrał wybory prezydenckie i bardzo chciałby się sprzeciwiać tym inwestycjom, to będzie miał dosyć ograniczone możliwości. Natomiast Andrzej Duda chce też we współpracy z rządem zbudować swój wizerunek jako takiego kandydata, który ma kompleksowy pomysł na odbudowę gospodarki po kryzysie i razem z rządem jest w stanie go wdrożyć. Ministrowie jeżdżą teraz po kraju i opowiadają o planie Dudy. Ten plan Dudy to są w głównej mierze te wielkie inwestycje, ale również inwestycje lokalne. Ma być więcej pieniędzy na fundusz dróg samorządowych, na mosty, dworce kolejowe, żłobki w każdej gminie.
Do narzucanego przez prezydenta tematu inwestycji bardzo szeroko odnoszą się inni kandydaci. Na przykład Rafała Trzaskowskiego można w zasadzie potraktować trochę jak lustrzane odbicie prezydenta, bo on krytykuje te wielkie projekty za gigantomanię i woli mówić o rozwoju lokalnym. Ale generalnie chyba jednak nie za często mówi o gospodarce.
Masz rację, Rafał Trzaskowski nie buduje tego swojego programu bardzo mocno na gospodarce. Jeżeli chodzi o opozycję wobec Dudy w temacie tych wielkich inwestycji, to wszyscy pozostali kandydaci są zgodni, że ten CEPEK i ta Mierzeja to nie jest to, czym się należy w tej chwili zajmować i uważają, że te pieniądze można spożytkować lepiej. Rafał Trzaskowski chciałby wydać je na inwestycje lokalne, takie mniej spektakularne, ale które mają być bardziej odczuwalne dla lokalnych społeczności i faktycznie poprawiać standard życia ludzi. Opiera się tu bardzo mocno na swoich doświadczeniach samorządowych. Mówi o lokalnych centrach rozwoju, o bezpłatnych żłobkach i przedszkolach, to trzeba podkreślić. Pozostali kandydaci mówią dużo o tworzeniu żłobków, ale Trzaskowski mówi o bezpłatnych żłobkach, czyli nie o wybudowie i wyposażeniu budynku, tylko o jego utrzymaniu. Chce też inwestować w termomodernizację i właśnie pieniądze na te wszystkie projekty miałyby iść ze zrezygnowania z tych wielkich, spektakularnych inwestycji, a także ze środków unijnych. Szymon Hołownia z kolei chciałby wydać pieniądze na CPK, na przykład na ochronę zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, i uważa, że są to bardziej potrzebne inwestycje. I generalnie używa słowa inwestycje, mówiąc nie o budynkach czy infrastrukturze, ale o inwestycjach w ludzi, w zdrowie, w edukację, w usługi opiekuńcze.
I to brzmi bardzo lewicowo, więc w takim razie przejdźmy teraz do Roberta Biedronia, który podkreśla, że chciałby budowy nowoczesnego państwa dobrobytu i też trochę mówi właśnie takim językiem inwestycji w ludzi. Jak to jego nowoczesne państwo dobrobytu miałoby wyglądać i jak mielibyśmy za nie zapłacić?
Biedroń, przynajmniej z tego, co ja obserwuję, jego program, jego kampanii, nie przedstawia takiej spójnej koncepcji nowoczesnego państwa dobrobytu. Ten jego przekaz jest skierowany w dużej mierze do starszych wyborców, którym obiecuje minimalną emeryturę na poziomie 1600 zł, emerytury stażowe, a także przywrócenie poprzedniej wysokości świadczeń emerytom, pracownikom służb mundurowych z PRL-u. Chce też, żeby państwo budowało tanie mieszkania na wynajem, które miałyby pomóc usamodzielnić się młodym ludziom. No i oczywiście mówi też o dostępnych żłobkach.
Skoro pytałem o finansowanie państwa dobrobytu, to porozmawiajmy chwilę o kandydatach, którzy proponują przynajmniej w niektórych obszarach zmniejszenie dochodów państwowych. I to jest Krzysztof Bosak, który bardzo dużo mówi o obniżaniu podatków, i Władysław Kosiniak-Kamysz, który w ostatni weekend zaproponował obniżkę podatku VAT.
Tak, i to też są działania, które ci kandydaci prezentują jako takie działania antykryzysowe, mające ulżyć obywatelom również, czy zwłaszcza tym o niższych dochodach, i pomóc gospodarce wyjść z kryzysu poprzez zwiększenie konsumpcji, bo te podatki, które oni chcą obniżać, to jest VAT. I to jest taki krok, na który między innymi zdecydowały się Niemcy, znaczna obniżka VAT-u, która ma właśnie pobudzić gospodarkę w tych trudnych czasach. Ich zdaniem lepiej niż świadczenia. Kosiniak chciałby obniżyć VAT do 15%, a dodatkowo wspierać rolników, proponując 0% stawkę VAT na tradycyjnie produkowaną żywność. Bosak z kolei prezentuje ten program trochę oparty o te koncepcje różnych tych partii, które go wspierają, nastawionych bardzo liberalnie gospodarczo, więc domaga się obniżenia podatków, ale właśnie tak przede wszystkim akcentuje ten VAT, zwłaszcza w najbardziej dotkniętych pandemią branżach, no bo to nie jest czas na rozmowę o obniżce podatków dla najbogatszych na przykład. Tak to po prostu w tej chwili w kryzysie nie będzie grało.
Podsumowując, czy masz poczucie, że kandydaci kompleksowo mówią o swoich pomysłach na ochronę przed koronakryzysem i o tym, jak powinna po epidemii wyglądać polska gospodarka?
Nie są to kompleksowe pomysły, ale myślę, też bym ich nie oczekiwała, bo znowuż to po prostu nie jest domena działania prezydenta. To jest raczej kwestia jakiejś wizji, czy też odnoszenia się do tej wizji, którą kreuje Andrzej Duda razem z rządem. Są też takie kwestie, o których kandydaci, niezależnie czy chcą, czy nie chcą mówić, to są po prostu regularnie pytani przez dziennikarzy czy przez wyborców na wiecach, i te dwie równie ważne i polaryzujące kwestie to jest stosunek do programu 500+ i stosunek do reformy systemu emerytalnego. I tutaj większość kandydatów jest za programem 500+, aczkolwiek część jest skłonna do jakichś jego modyfikacji. No i dalej idzie Władysław Kosiniak-Kamysz, który chciałby 500+ waloryzować, czyli zwiększać wysokość świadczeń. Nie ma też kandydata, który chciałby w tej chwili podnosić wiek emerytalny. Pojawiają się za to bardzo szeroko koncepcje jego obniżki. Od Andrzeja Dudy poprzez Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, którzy są skłonni obniżać wiek emerytalny nawet o 5 lat.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Hanna Cichy, Ryszard Łuczyn, Paweł Wiejski, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W okienko wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.